Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, zaraz po nauce, którą Jezus, jak słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii, skierował do faryzeuszów i uczonych w Piśmie o tym, co zagubione i odnalezione, tym razem zwraca się tylko do swoich uczniów. Ponownie, wedle zwyczaju, mówi w przypowieści, ale ta mowa tym razem wprawia w zakłopotanie. Mianowicie, jeżeli całkowicie uważnie nie zwracamy uwagi na ostrze mowy Jezusa, to jest, jeżeli nie rozpoznamy, w czym jest łączność pomiędzy wykorzystanym obrazem i sprawą, czy też przesłaniem, na którym zależy Jezusowi, możemy mieć wówczas wrażenie, iż On uczniom przedstawia jako wzór zachowanie jakiegoś bezczelnego oszusta. Tak i nie. Jezusa mianowicie interesuje tylko jedna cecha Jego zachowania i postaci, i to pragnie postawić przed oczyma uczniów, a nie brak szacunku tego człowieka. O co w istocie chodzi, w czym tkwi dla nas trudność w zrozumieniu tej przypowieści? Jezus wychodzi od porównania synów tego świata, których przedstawia ten opisany rządca, i synów światła, których przedstawiają uczniowie, do których on mówi. Rządca jako Główna postać przypowieści Jezusa jest typowym przedstawicielem tego świata. On działa wedle logiki świata i porusza się wyłącznie w jego granicach. Jego nie interesuje Królestwo Boże, o którym mówi Jezus, ani jego logika. Jak sami widzimy, nie obowiązuje go zaufanie Pana, który powierzył mu swój zarząd. On nie ma wyrzutów sumienia. Jedyną jego zasadą jest to, aby odnieść sukces i przetrwać za wszelką cenę. W dzisiejszych warunkach życia ten rządca, o którym mówi Jezus, może być jakikolwiek dyrektor banku, menadżer firmy albo jakiejś innej instytucji. On rozumie wszystkie formy spekulacji pieniędzmi. W czasach Jezusa bogaci ludzie powierzali swój majątek właśnie takim wykształconym ludziom, którzy mieli szerokie spektrum działania. Należało jedynie uważać na to, aby Panu niczego nie brakowało, a to właśnie wydarzyło się w tym wypadku. Zarządca, który rozczarował Pana, musi zdać sprawę ze swego zarządu i tego wymaga od niego Pan, a to mogłoby przynieść mu stratę pracy. Znajdując się w delikatnej pozycji, on dopiero teraz pokazuje prawdziwą umiejętność odnajdywania się z tymi, którym dawał wielki towar. Z nimi rozmawia i przepoławia ich dług, który powinni oddać Panu, a w ten sposób sobie stworzył przyjaciół, a oni będą mogli umożliwić mu łagodne życie, kiedy utraci pracę u swego gospodarza. Bracia i siostry, kluczowym zdaniem w zrozumieniu tej przypowieści brzmi: i pochwalił Pan nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. To zdanie musimy uważnie posłuchać, aby zrozumieć przesłanie. Kim jest ten gospodarz, Kyrios w języku greckim? Z pewnością jest to sam Jezus, który opowiada tę przypowieść. Czytelnik Ewangelii Łukasza już wcześniej wie o tym, że nawet pogański setnik tak nazywa Jezusa, Kyrios, Pan, Gospodarz. W pierwszej części zdania Jezus pochwala roztropność i zdecydowanie zarządcy, który jest w stanie troszczyć się o przyszłość, która jest dla niego niepewna bez pracy. To włącza się w logikę tego świata, do czego odnosi się druga część zdania, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Niemalże z wielkim rozżaleniem Jezus wypowiada drugą część tego zdania. W rozróżnieniu od tego oszusta, którego Jezus nazywa roztropnym, przeciwieństwem jego jest wierny zarządca, który świadomie i uczciwie wypełnia swoją pracę, która została mu powierzona, a o którym Jezus mówi kilka rozdziałów wcześniej. Jasna jest różnica pomiędzy synami tego świata i synami światła. Pierwsi w najlepszym wypadku mogą być roztropni, a drudzy są wierni i rozumni. Uczniowie od niesprawiedliwego zarządcy powinni nauczyć się jego roztropności i wytrwałości, ale w inny, uczciwy sposób. A jak konkretnie to powinno wyglądać? Mówi nam wyraźne żądanie Jezusa do uczniów. I ja wam mówię, miejcie
przyjaciół, wśród nieuczciwego bogactwa, wszystko, co przemijające, wszelkie to bogactwo, które zniewala człowieka i zamyka człowieka przed Jezusem, jest nieuczciwym bogactwem. Ale z niego można zrobić sobie przyjaciela, jak on mówi, który pewnego dnia będzie decydował na sądzie Bożym o wiecznym szczęściu człowieka. Kim są ci, którzy przyjmą takich do wiecznego przybytku, jak mówi Jezus? To zdanie Jezusa dotyka jego mowy o sądzie ostatecznym, w którym będzie decydowane o tym, co człowiek uczynił nagim, opuszczonym, tym, którzy byli w więzieniach, albo czego zaniechał i nie uczynił. Dobro materialne, dobro, które może człowieka uczynić szczęśliwym, ale poprzez nie można osiągnąć skarb w niebie. Bracia i siostry, pytanie, które w logiczny sposób wynika z przypowieści Jezusa, brzmi: dlaczego ci, którzy zdecydowali się na Królestwo Boże, są tak niezdecydowani w jego realizacji i próbują zapewnić sobie w niebie wieczne mieszkania? Dlaczego synowie tego świata w granicach swoich wątpliwych idealów i wartości zawsze są wytrwali w realizacji swoich snów? To jest pytanie, do którego skłania ta historia.
Znakowita naslova sputani tip prevedeno na hrvatski napraviti psychoanalizu katoličke crkve danas.
Ciała katolickiego dziś, które porównuje właśnie ze zmieszanym
od činjenice kako nikad u povijesti kršćanstva nije bilo toliko katolika.
Chrześcijaństwa nie było tylu katolików, jak wielu jest ich dziś, a z drugiej strony w kościele można poczuć wszechobecną bezsilność i apatię. Dlaczego? Zastanawia się i odpowiada: dlatego, że Kościół zbytnio zajmuje się samym sobą, wytrwale zadając pytania, które nie dotyczą jego prawdziwej istoty, a na które nikt nie ma prawdziwej odpowiedzi, co rodzi frustrację wśród wielu chrześcijan. I jego rada głosi: skomplikowany problem nie wymaga skomplikowanego rozwiązania. Czynienie więcej dobra pomoże Kościołowi, aby posunęło się naprzód. Jeżeli chrześcijanie skoncentrują się na tym, co istotne, jeżeli z przekonaniem będą dawali świadectwo o swojej wierze, konkretnie, w charytatywny sposób pomagali bliźnim, dziękowali Bogu i gdy będą się modlili, doprawdy będą koncentrowali się na tym, co istotne. Możemy tylko na to powiedzieć, iż innymi słowy jest to wyrażona rada Jezusa: uczyńcie sobie przyjaciół z nieuczciwego bogactwa. Tej rady posłuchał dzisiejszy święty Gracjan, ale tę radę nosił również w sercu naszej świętej pamięci ojciec Petar. Ani jeden, ani drugi nie gromadzili dla siebie skarbów tu na ziemi, lecz starali się mieć skarb w niebie. Bracia i siostry, my wszyscy zostaliśmy do tego wyzwani, ale Jezus wzywa nas na przykładzie tego nieuczciwego rządcy, abyśmy w tym byli roztropni i zdecydowani, i wówczas w tym kościele będzie o wiele więcej optymizmu i radości i nadziei w przyszłość. Amen.